Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wręcz nadludzkie zasługi Pawła VI dla Kościoła w związku z 30-leciem jego śmierci Benedykt XVI przypomniał w Bressanone. Podczas południowej modlitwy z wiernymi papież życzył, by bliska olimpiada w Pekinie była gwarantem pokoju i braterstwa między narodami. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczniemy relacją z Bressanone. Następnie audycja Święty Tygodnia przypomni postać Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein. Zapraszam.
Przebywający na wakacjach w Bressanone na północy Włoch, Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Na tamtejszym placu katedralnym mszę świętą sprawował najpierw miejscowy biskup Wilhelm Egger. Nawiązując do Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba, ordynariusz Bressanone zauważył w homilii, że wszystko, co ludzie mają, pochodzi od Boga i związane jest z Bożym błogosławieństwem. W życiu każdego człowieka ważne jest uznanie tego faktu i w konsekwencji postawa wdzięczności. Bóg daje ludziom nie tylko chleb powszedni, ofiaruje również pokarm dla duszy.
My ludzie, świadomie czy nieświadomie, odczuwamy głębszy głód. Czujemy głęboką potrzebę rozumienia sensu życia, gorąco pragniemy, by Bóg był z nami. Jezus zaspokaja ten głód, głosząc, że Bóg jest z nami jako Ojciec, a my dla siebie nawzajem jesteśmy siostrami i braćmi. W ten sposób Bóg odpowiada na nasze pragnienie świata sprawiedliwego. Ta troska Boga o ludzkie potrzeby w pełni wyraża się podczas sprawowania Eucharystii, kiedy Jezus przełamuje chleb życia.
Niedzielna Eucharystia zgromadziła około 10 tysięcy mieszkańców Bressanone, jak i turystów przebywających tam na wakacjach. Papież zwrócił się do nich najpierw w improwizowanym przemówieniu po niemiecku, gdyż język ten jest tam w powszechnym użyciu. Podziękował za wyśmienite przyjęcie na ziemi, z którą, jak podkreślił, czuje się szczególnie związany.
Papież spontanicznie nawiązał również do niedzielnych czytań mszalnych. Zauważył, że najważniejszych rzeczy w życiu nie da się kupić. Słońce i jego blask, powietrze, którym oddychamy, woda, piękno natury, miłość, przyjaźń i samo życie – te główne rzeczy człowiek otrzymuje w darze. Oznacza to, dodał papież, że nikt nas tego nie może pozbawić. Żadna dyktatura, żadna niszczycielska siła, gdyż miłości Boga, który wyszedł nam naprzeciw w Chrystusie, nikt odebrać nie zdoła. Dlatego jesteśmy bogaci, a nie biedni, zauważył Benedykt XVI, zachęcając do dzielenia się z innymi miłością, także w tym, co dotyczy spraw materialnych.
Jeżeli od Boga otrzymujemy dary tak wielkie, to i z naszej strony winniśmy ofiarować w duchowym wymiarze dobro, przyjaźń, miłość, także w wymiarze materialnym, gdyż Ewangelia mówi o rozdzielaniu chleba. Te dwie rzeczy winny dziś przeniknąć naszą duszę. Mamy być ludźmi, którzy dają, gdyż jesteśmy ludźmi, którzy otrzymują. Winniśmy również innym ofiarować dar dobroci, miłości, przyjaźni. Powinniśmy też wszystkim, którzy nas potrzebują i którym możemy pomóc, dawać dary materialne, starając się przez to czynić ziemię bardziej ludzką, czyli bliższą Bogu.
Benedykt XVI zapewnił o swej codziennej modlitwie za mieszkańców Bressanone i za wszystkich, którzy starają się o spokojny przebieg jego odpoczynku. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański przypomniał postać Pawła VI.
Za kilka dni mija 30. rocznica śmierci sługi Bożego papieża Pawła VI. Jego pontyfikat był związany z drugim soborem watykańskim i z pozoborową odnową Kościoła. Dziś dziękujemy Bogu za to wielkie dzieło. Wszystkim życzę dobrych wakacji. Niech Bóg wam błogosławi.
Paweł VI zmarł wieczorem 6 sierpnia 1978 roku w uroczystość Przemienienia Pańskiego. Jako najwyższy pasterz prowadził Kościół ku kontemplacji oblicza Chrystusa Zbawiciela Człowieka i Pana Dziejów, zauważył papież.
Opatrzność Boża wezwała Giovanniego Battiste Montiniego ze stolicy biskupiej w Mediolanie na tę rzymską, w momencie najbardziej delikatnym soboru, kiedy wydawało się, że intuicja błogosławionego Jana XXIII może się nie urzeczywistnić. Jakże nie dziękować Bogu za jego owocne i odważne działanie duszpasterskie? Im nasz ogląd przeszłości staje się z czasem szerszy i bardziej świadomy, tym większa i niemal nadludzka wydaje się zasługa Pawła VI w kierowaniu zgromadzeniem synodalnym, w doprowadzeniu go do szczęśliwego końca oraz w sprawowaniu rządów podczas burzliwej fazy posoborowej. Doprawdy, wraz z apostołem Pawłem możemy powiedzieć, że łaska Boża nie okazała się w nim daremna. Wykorzystała jego wyjątkowe dary inteligencji oraz żarliwej miłości do Kościoła i człowieka. Dziękując Bogu za dar tego wielkiego papieża, starajmy się docenić jego nauczania.
Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do rozpoczynającej się w piątek olimpiady w Pekinie.
Miło mi skierować do kraju goszczącego olimpiadę, do jej organizatorów i uczestników, a na pierwszym miejscu do zawodników, słowa serdecznych pozdrowień z życzeniem, aby każdy mógł dać z siebie wszystko w autentycznym duchu olimpijskim. Z głęboką sympatią śledzę to wielkie wydarzenie sportowe, najważniejsze i oczekiwane w skali światowej. Serca życzę, aby stało się ono dla wspólnoty międzynarodowej istotnym przykładem współistnienia ludzi o bardzo różnorodnym pochodzeniu w poszanowaniu wspólnej godności. Oby jeszcze raz sport stał się dowodem braterstwa i pokoju między narodami.
Żywą reakcję wiernych wywołało papieskie pozdrowienie skierowane w lokalnym języku ladyńskim, zwanym również retoromańskim. Papież podziękował w nim za bożonarodzeniową choinkę, która na ostatnie święta dotarła do Watykanu z tamtejszej doliny Valbadia. Lokalną ludność zachęcił do wierności Bogu i umiłowania Kościoła na wzór ich rodaka, świętego Józefa Fraina de Meza, który był misjonarzem w Chinach.
Po modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI wszedł jeszcze do położonego przy katedrze kościoła parafialnego. Oczekiwało go tam blisko 1000 osób, w większości chorych i w podeszłym wieku. W krótkim pozdrowieniu po niemiecku i włosku papież wspomniał swoje wizyty w tej świątyni, do której przychodził zarówno na modlitwę, jak i posłuchać koncertów. W miejscu szczególnej bliskości Pana poprosił tamtejszych parafian, aby się za niego modlili.
Pierwszy tydzień papieskich wakacji minął pracowicie. Benedykt XVI pisze drugą część książki Jezus z Nazaretu oraz przemówienia, które wygłosi podczas wrześniowej pielgrzymki do Paryża i Lourdes. Poinformował o tym towarzyszący papieżowi w Bressanone watykański rzecznik prasowy. Pytany o wyprawy Benedykta XVI w góry ujawnił, że w tym tygodniu można się spodziewać pierwszego wyjazdu. Ksiądz Federico Lombardi dodał, że do tej pory Ojciec Święty codziennie spacerował po ogrodzie seminarium, które na okres wakacji stało się jego rezydencją.
Papież czuje się bardzo dobrze, jest zadowolony z pobytu. Widać, że to miejsce jest mu bliskie, że zna je doskonale i jest do niego przywiązany. Bressanone przywołuje u papieża masę wspomnień związanych z wcześniejszymi tu pobytami, zarówno z jego bratem, jak i siostrą. Stwarza to specyficzną atmosferę. Można ją odczuć, patrząc na papieża zadowolonego, że zdecydował się właśnie w tym miejscu spędzić urlop.
Na pierwszą wyprawę w góry Benedykt XVI wybierze się najprawdopodobniej dopiero we wtorek. Jak poinformował watykański rzecznik prasowy, jutro Ojciec Święty spotka się z kardynałem Tarcisio Bertone, a w środę z miejscowym duchowieństwem.
Święty tygodnia.
Teresa Benedykta od Krzyża.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W sobotę 9 sierpnia obchodzimy w Europie święto Teresy Benedykty od Krzyża, znanej w świecie jako Edyta Stein, patronki Europy. Urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej jako 11 dziecko. Bardzo wcześnie, bo w wieku 2 lat straciła ojca. W wieku młodzieńczym, jak wielu z jej rodzeństwa, utraciła z kolei wiarę w Boga. Mimo że jej matka, Augusta Stein, była Żydówką szczerze wierzącą i praktykującą. Poszukując prawdy, w roku 1911 Edyta rozpoczyna studia na Uniwersytecie we Wrocławiu, które kontynuuje w Getyndze u znanego filozofa Edmunda Husserla. Bardzo zdolna, zostaje wkrótce jego asystentką. Latem 1921 roku, pochłonięta całkowicie nauką, odkrywa w sposób dość przypadkowy Chrystusa. Kilka miesięcy później przyjmuje chrzest, bierzmowanie i komunię świętą. Przez 10 następnych lat pracuje jako pedagog, nieustannie zgłębia jednak wiarę katolicką. Przekonana, że Bóg wzywa ją do życia monastycznego, wstępuje do Karmelu, gdzie otrzymuje imię Teresa Benedykta od Krzyża. W roku 1938 składa śluby wieczyste. Aby uchronić ją przed prześladowaniem ze strony nazistów, przełożeni wysyłają ją do klasztoru w Holandii. 2 sierpnia 1942 roku zostaje aresztowana i wraz ze swoją siostrą Różą wysłana do Oświęcimia, gdzie obydwie zostaną zagazowane. Z homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej w dniu kanonizacji świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Doświadczenie tej kobiety, która musiała stawić czoło wyzwaniom burzliwego stulecia, staje się dla nas wzorem. Współczesny świat zwodzi nas kuszącą wizją otwartej bramy, która ma oznaczać, że wszystko jest dozwolone. Nie chcę zarazem dostrzec ciasnej bramy rozeznania i wyrzeczenia. W naszej epoce często utożsamia się prawdę z opinią większości. Święta Teresa Benedykta mówi nam wszystkim: nie uznawajcie za prawdę niczego, co wyzute jest z miłości. I nie uznawajcie za miłość niczego, co wyzute jest z prawdy. Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem. Ta nowa święta uczy nas, że droga miłości do Chrystusa prowadzi przez cierpienie. Tajemnica krzyża stopniowo ogarnęła całe jej życie, a na koniec doprowadziła do najwyższej ofiary. Jako oblubienica ukrzyżowanego nie tylko napisała głębokie rozważania o wiedzy krzyża, ale przeszła aż do końca szkołę krzyża. Wielu naszych współczesnych chciałoby zmusić krzyż do milczenia, ale nie ma nic bardziej wymownego niż krzyż zmuszony do milczenia. Kto szuka prawdy, ten zawsze, świadomie czy nieświadomie, szuka Boga. To jedno z najbardziej znanych zdań świętej Teresy Benedykty. Ona sama odnalazła Boga nie w uniwersyteckiej auli, ale w sposób dość niezwykły w domu swoich znajomych, gdy pod ich nieobecność nie wiedziała, co zrobić z wolnym czasem. Z półki z książkami wybrała pierwszą z brzegu, autobiografię świętej Teresy z Awila. Czytała ją całą noc, a gdy skończyła nad ranem, powiedziała tylko: to jest prawda. I kilka miesięcy później poprosiła o chrzest. Przeniesienie do holenderskiego Karmelu miało uratować siostrze Teresie Benedykcie życie. Po zajęciu Holandii naziści także i tam przystąpili do eksterminacji Żydów, choć początkowo oszczędzali tych, którzy byli ochrzczeni. W lipcu 1942 roku biskupi holenderscy wydali list pasterski zainspirowany przez papieża Piusa XII, w którym ostro protestowali przeciw deportacji Żydów. Z zemsty za jego odczytanie naziści zarządzili zagładą także Żydów ochrzczonych. Wśród deportowanych do obozów znalazły się Teresa Benedykta i Róża Stein. Widząc, jaka była reakcja hitlerowców na głośny protest w obronie Żydów, biskupi niektórych krajów nie tylko sami nie występowali publicznie przeciwko nazistom, ale o to samo prosili papieża. Dla wszystkich było bowiem jasne, że każdy głos Kościoła przeciwko hitlerowskiej Rzeszy powiększa tylko liczbę zamordowanych. W obawie, by nie pogarszać i tak dramatycznej sytuacji, Pius XII decyduje się więc na pomoc cichą. W samej tylko letniej rezydencji papieża w Castel Gandolfo schronienie znalazło około 3000 Żydów, kilkuset na Watykanie, a 5000 w klasztorach na terenie Wiecznego Miasta. Warto o tym przypomnieć na marginesie życiorysu świętej Teresy Benedykty, ponieważ raz po raz rozpowszechniane są oszczerstwa, jakoby Pius XII był przyjazny nazistom i nie interesował się losem Żydów. Gdyby był w tym chociaż cień prawdy, Elio Toaf, główny rabin Rzymu, który po wojnie przeszedł na katolicyzm, nie przyjąłby na chrzcie imienia Eugeniusz na cześć papieża Piusa XII, Eugeniusza Paczeliego, w uznaniu za to, co zrobił papież dla Żydów w czasie ostatniej wojny. Talmud uczy, że kto zachowuje jedno życie, ratuje cały świat. Pius XII, powie z kolei Dawid Dalin, konserwatywny rabin i profesor historii, wypełnił to powiedzenie bardziej niż którykolwiek dwudziestowieczny przywódca, kiedy ważył się los europejskich Żydów. Żaden inny papież nie był tak powszechnie chwalony przez Żydów jak on. Ich wdzięczność, jak również wdzięczność całego pokolenia tych, którzy przeżyli Holokaust, świadczy, że Pius XII był prawdziwie i głęboko sprawiedliwym nieżydem. W dniu aresztowania Teresa Benedykta pracowała nad biografią świętego Jana od Krzyża. Opisywała akurat jego spokojną śmierć. Jedna z sióstr powie później: to, czego Edyta Stein nie mogła do końca napisać, do końca jednak przeżyła. Kiedy wraz ze swoją siostrą Różą wychodziły z bramy klasztornej między żandarmami, Edyta ścisnęła mocniej rękę swojej siostry. Chodź, idziemy, aby umrzeć za nasz naród. Boże naszych ojców, Ty doprowadziłeś świętą Teresę Benedyktę Męczennicę do poznania Twego ukrzyżowanego Syna i do naśladowania Go aż do śmierci. Spraw za jej wstawiennictwem, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.